To jest bardzo specyficzna księga i myślę, że nawet dzieci lubią słuchać o tej księdze, szczególnie jeśli rozważając ją zwraca się uwagę na pewne elementy, które Pan Bóg tam, no w takie ludzkie też, które Pan Bóg tam zawarł. Ale ja bym dzisiaj chciał w tej księdze, żebyśmy czytając doszli do pewnego wniosku, który nie trudno wyłapać z niej, ale kiedy na początku bym wam powiedział, że będziemy dzisiaj mówić o Bożym miłosierdziu, to raczej nie przychodzi nam na myśl Księga Jonasza. Myślimy coś bardziej z Nowego Testamentu. Ale jak już powiemy Księga Jonasza i Boże miłosierdzie, to dużo łatwiej wiemy, jak się kończy ta Księga Jonasza. Jonasz jest postacią historyczną, najprawdopodobniej, bo wzmiankę już o nim znajdujemy w II Księdze Królewskiej. Tam jest napisane, że w 15 roku panowania Amasjasza, syna Joasza, króla judzkiego, objął władzę królewską Samarii Jeroboam, syn Joasza, króla izraelskiego, i panował 41 lat. A czynił to, co złe w oczach Pana, nie odstąpił od żadnego z grzechów Jeroboama, w które wciągnął Izraela, lecz przywrócił Izraelowi granice ciągnące się od wejścia do Hamat aż do Morza Stepowego, zgodnie ze słowem Pana, Boga Izraelskiego, które wypowiedział przez swojego sługę Jonasza, syna Amitaja, proroka z Gad Hefer. To jest fragment 14 rozdziału Księgi Królewskiej, gdzie jest Jonasz wspomniany i nazwany prorokiem. Księga Jonasza jest zawarta w księgach prorockich, uznawana za księgę prorocką, aczkolwiek proroctwa jest tam jak na lekarstwo, można powiedzieć, jeden, jedyny werset, który notabene się, jak zobaczymy, nie sprawdza. Natomiast przedstawiony wcześniej Jonasz jest jako prorok, no i najprawdopodobniej takim był, bo jak wiemy, Bóg posłużył się nim i wysłał go właśnie jako proroka. Nasza syna Amitaja doszło, ja będę czytał i będę raz po raz przerywał i rozważał, dobrze? Przez to, że jest to na tyle krótkie, to myślę, że nam się uda. Jonasza syna Amitaja doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. To jest ulubione. Wyobrażam sobie Jonasza, który przychodzi do portu w Jafie. To jeszcze wtedy się chyba nazywała, nie, już Jafa, a teraz chyba Jafa. I mówi, który statek płynie do Niniwy? A oni mówią, ten. To poproszę bilet na ten, który płynie w przeciwną stronę. Tarszysz to w ogóle też z Biblii, jest to jeszcze gdzieś w Księdze Izajasza podane, była miejscowość. Historycy twierdzą, że gdzieś w granicach dzisiejszej południowej Hiszpanii, czyli dla Żydów to było coś bardzo, bardzo daleko. Na zachód coś, gdzie właściwie świat się kończył, tak? Ale pływały statki przez Morze Śródziemne na północny zachód i dobijały gdzieś do Tarszysz. Więc Jonasz postanowił zamiast do Niniwy, do Asyrii, czyli dzisiejszej Syrii, gdzie było dość blisko z Izraela, popłynąć w przeciwną stronę, na koniec świata. Panie Boże, wszędzie, tylko nie tam, gdzie mnie posyłasz. A gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu. Zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana wjechać z nimi do Tarszyszu. No, ale Pan się na to nie zgodził. Zesłał silny wiatr na morze, zerwała się potężna burza, tak na morzu, tak, iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. To jest ciekawa postawa. Wyobrażacie sobie siebie na statku? Nawet wytrawni marynarze w tym momencie nie śpią. Zaczyna się burza, a Jonasz mówi, a tak, ja idę spać. I to pisze, że jeszcze zasnął twardym snem. To chyba on się pogodził. Wiem, o co chodzi, Panie Boże, nie ma wyboru. Może to jakoś prześpię, w każdym razie widzę, co się zdarzyło. Wtedy przyszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego. Dlaczego ty śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. Rzekł jeden do drugiego, szybko, rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, oczywiście los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego, powiedz nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Jakie jest twoje rzemiosło, skąd pochodzisz, jaki jest twój kraj, z którego ludu jesteś? I odpowiedział im. Teraz Jonasz będzie głosił krótko Ewangelię. Jestem Hebrajczykiem, czczę Pana, Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Krótkie słowa. Jestem Hebrajczykiem i czczę Boga, który stworzył i niebo, i ląd, i morze. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to powiedział, rzekli do niego, dlaczego to uczyniłeś? Patrzcie, ci, którzy nie wierzyli, nie znali Boga takiego samego, jakiego znał nasz bohater, a nadto rzekli do niego, co poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo morze im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich, no już był pewny z jakiego powodu, ale zachował się dosyć honorowo. Mówi, weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Miał pełną świadomość. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu, nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Zauważcie, oni nie byli tacy skorzy. Mówi, o, skoro on sam mówi, żeby go wrzucić, to chodźcie szybko, go wrzucimy, już będziemy mieć z głowy. No nie, no spróbujmy jeszcze po ludzku, spróbujmy po ludzku. Może się uda do brzegu dopłynąć. Wtedy wezwali Pana. To jest ciekawe. Oni wtedy wzywali Pana, i to z dużej litery, czyli tego samego Pana, mówiąc, o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka. Nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. No, jednak wzięli Jonasza i wrzucili do morza i wtedy morze przestało się burzyć. A ci mężowie bardzo zlękli się Pana. Złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby. To był dla nich jeszcze większy dowód tego, tak jak mówił Robert, oni nie mieli jakiegoś dylematu, czy jest Bóg, czy to jest przypadek. Nie, nie, nie. Wszystko zostało wyjaśnione, wiadomo było, o co chodzi. Dostał polecenie od Pana, zrobił coś przeciwnego, znalazł się na ich statku, ściągnął na statek przekleństwo zamiast błogosławieństwa. W związku z tym, kiedy uwolnili się od tego przekleństwa, co zrobili? Większą bojaźń przed Bogiem wpadli i złożyli ofiarę i uczynili śluby. Nie wiemy jakie śluby, ale pewnie jakieś, że coś tam zrobił. Dlaczego Jonasz nie chciał głosić Niniwitom, prawdy o Bożym miłosierdziu? Przecież Bóg go wezwał i powiedział, idź do Niniwy i ostrzeż tych ludzi, że jeśli się nie odwrócą od tego, co robią, to spotka ich nieszczęście. Wiecie co, my dzisiaj tak patrzymy na tą księgę dosyć, no znowu, z innej perspektywy, z innego kontekstu, ale Asyria była od lat jednym z największych wrogów Izraela. Izrael mnóstwo wycierpiał od Asyrii. To był pogański dla nich naród, dla Żydów naród, który ciągle robił kłopoty, zabijał, mordował, rozpoczynał wojny. I dla Hebrajczyka mieszkaniec Niniwy to był nawet więcej niż poganin. To był, w związku z tym, że Izrael tak często doświadczał jakiejś przemocy z tamtej strony, to był, no tak jak my byśmy powiedzieli, pewnie też już nie dzisiaj, tak, ale po II wojnie światowej Niemcy. Ktoś, kto bardzo był, skrzywdził nas, w związku z tym my mamy naraz iść do tego narodu i mówić, słuchajcie, jak się nie upamiętacie, to spotka was kara. Podejrzewam, że większość z nas, gdyby miała takie doświadczenia, zrobiłaby chyba podobnie jak Jonasz. Powiedziała, Boże, ja mam iść i ratować tych, przestrzegać tych ludzi przed słuszną karą, którą mi wymierzyłeś? Nie rób tego. Boże, no jak? To mi się nie mieści w głowie. Dlaczego to mi robisz? Nie? W takiej roli znalazł się Jonasz, więc nie dziwmy się. Tu po ludzku widziana sprawiedliwość domaga się kary, a nie jakiegoś wołania o odwrócenie się i uniknięcia w konsekwencji kary. A więc Jonasz, rozumiemy teraz, dlaczego Jonasz zamawia bilet do Tarszysz, a nie do Niniwy. Znajduje się w morzu, jesteśmy w drugim rozdziale. Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrzności ryby 3 dni i 3 noce. I modlił się Jonasz do Pana swojego Boga z wnętrzności ryby, mówiąc: wzywałem Pana w mojej niedoli, odpowiedział mi z głębi krainy umarłych, wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Wrzucił mnie na głębie pośród morza, porwał w wir, wszystkie Twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem, jestem wygnany sprzed Twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek? Wody sięgały mi aż do gardła, ogarnęło mnie topielisko, sitowie wiło się wokół mojej głowy. Stąpiłem do stóp gór, zawory ziemi na zawsze się nade mną zamknęły, lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie. Panie Boże mój, gdy ustawało już we mnie życie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego, lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Te końcowe słowa są bardzo istotne. Wreszcie w tej niedoli, w takiej już właściwie tuż przed śmiercią, on się modli, on woła, on uznaje, że to, co go spotkało, jest słuszne, ale mówi: Boże, jeszcze spróbuj mnie w jakiś sposób zrozumieć. Spełnię, co ślubowałem. Nie wiemy, co ślubował, czy chodzi tylko o to, że ma wypełnić tą misję, czy o jakieś wcześniejsze śluby, ale zawołał: u Pana jest wybawienie. No i wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Mamy rozważać rybę, nie będziemy rozważać. Niektórzy, albo potocznie się mówi o wielorybie, tak? Ale jak wiemy, wieloryb ma bardzo wąski przełyk i on by nie, chyba piłeczki golfowej nie wiem, czy by przełknął, natomiast musiała to być jakaś inna ryba, może jakaś dzisiejsza, nieżyjąca. W każdym razie zawsze, kiedy czytam Księgę Jonasza, przypomina mi się takie fajne stwierdzenie nieżyjącego już naszego pierwszego prezbitera naszego kościoła, brata Bolesława Dawidowa. Pamiętasz, Małgosiu, jak byliśmy kiedyś, chyba pierwszy raz u niego wtedy w Warszawie, on taki był, bardzo ekspresyjny był, ale wiem, że on powiedział takie słowa, że on ufa Słowu Bożemu w taki sposób, że całe szczęście, że w Biblii jest napisane, że to ryba połknęła Jonasza. Ale gdyby nawet tam było napisane odwrotnie, że Jonasz połknął wieloryba, a tak by było w Słowie Bożym, to on ufa temu Słowu. Mi się to strasznie podobało, że wiara i ufność Słowu Bożemu jest, tak determinuje dalsze życie. A więc idziemy dalej, 3 rozdział. Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza, czyli tej samej treści, które zaczyna się Księga Jonasza. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję. No wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem, na 3 dni drogi pieszej. No to musiało być rzeczywiście potężne miasto. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał: jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. No to wyobrażamy sobie, chodzi gość po takim wielkim mieście i wydziera się w taki sposób. No, my dzisiaj wzięlibyśmy go być może za obłąkanego, stukniętego, nienormalnego. Może my jako chrześcijanie troszkę byśmy się zastanowili. Ale tu znowu, to co powiedział Robert. W tamta epoka, czy w tamtych czasach ludzie byli zupełnie świadomi rzeczy duchowych. Tam nie było czegoś takiego, że nie ma Boga, czy dla innych narodów bóstw. To wszystko było jasne. W związku z tym, jeśli ktoś przychodził i mówił jako z autorytetem jakiegoś proroka, jakiegoś męża, że wydarzy się coś strasznego, oczywiście pewnie dalej było w kontekście, co musicie zrobić, żeby to się nie wydarzyło, to oni to przyjmowali, bo zobaczcie, co się dzieje. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga. No, wiedząc, że Bóg chciał tam wysłać Jonasza, w związku z tym my dzisiaj widzimy, że to wszystko było zaplanowane, natomiast chyba dosyć trudno byłoby się z tym dzisiaj tak rozprawić, powiedzieć, okej, to ktoś przeszedł przez jedno wielkie miasto, naprawdę wielkie, krzyczał, że 40 dni zostanie zniszczone, jeśli się nie upamięta, i w związku z tym wiele ludzi uwierzyło w Boga, nie tylko uwierzyło, ogłosili post, oblekli się we włosienice, wielcy i mali, a nawet gdy wieść ta doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz, oblógł się we włosienice, usiadł w popiele. A na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Wow, to naprawdę był wielki, święty post. To nie było tylko tak, o nie, to zróbmy coś takiego dla wszelkiego spokoju, bo chodził tu taki gość, mówił, że nie, oni się naprawdę przelękli, na tyle przestraszyli, że Bóg to, co zapowiedział przez tego człowieka, dokona, że sam król nakazał taki ścisły post. Nie tylko ludzie mieli nie jeść, ale i bydło, które jest nierozumnym bydlęciem, tak? Bydło jest bydlęciem, no. Niech każdy zawróci ze złej drogi, niech włożą w łosienice, zarówno ludzie, jak i bydło, niech żarliwie wołają do Boga. To król powiedział. I niech każdy zawróci ze swej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali. To słowo znów zwróciło moją uwagę. Wygląda na to, że kiedyś już przeżyła Niniwa jakąś podobną sytuację, może nie tak wielką i dramatyczną, ale kiedyś wołali do Boga, mieli jakieś doświadczenie, bo to słówko znów jest we wszystkich tłumaczeniach, więc król mówi, wow, zgrzeszyliśmy znów, więc znów jak będziemy wołać, może Bóg się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. I co robi Bóg? 10 werset, a gdy Bóg widział ich postępowanie, zobaczył to wszystko, co się dzieje, ten ogłoszony post, ten rzeczywisty żal, chęć odwrócenia się, bo mówi Bóg, a gdy widział Bóg ich postępowanie, że zawrócili ze złej drogi, tak? Półprosta, odwrócona w przestrzeni na drugą stronę. Wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Wow, jest wyratowanie. No, wydawać by się mogło, że teraz Jonasz triumfuje i mówi, no fajnie, wszystko się wydarzyło, rozumiem, Panie Boże, zrozumiałem, że jesteś miłosierny i tak dalej. Nic z tego. Nie uczynił Bóg tego, po co wysłał Jonasza, czyli uczynił to, co chciał uczynić, ale chciał uczynić, żeby Jonasz przestrzegł. I co Jonaszowi? Bardzo się to nie podobało. Jesteśmy w 4 rozdziale, 1 wersecie. Co zrobił? Nawet się rozgniewał na Boga. Tak, że się rozgniewał. I modlił się do Pana, mówiąc, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego właśnie pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, cierpliwym, pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. No super, postawa rewelacyjna, nie? To wszystko się wydarzyło. Bóg okazuje niesamowitą łaskę, miłosierdzie, a Jonasz mówi, to jest straszne. Panie Boże, Ty ocaliłeś ten naród. Ja zrobiłem, co chciałeś. I tak czułem, że tak będzie. Ale jeszcze mnie przez te ryby przeprowadziłeś, jeszcze przez to morze. Naprawdę mam do Ciebie słuszne pretensje. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, cierpliwym, pewnym łaski. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, ani żyć. I co Bóg odpowiada? A Bóg, 4 werset, a Pan odpowiedział, czy to słuszne tak się gniewać? Potem Jonasz wyszedł z miasta, czyli Pan Bóg zadał mu pytanie. Jonaszu, zastanów się, czy masz rację w swojej postawie? Czy to, co robisz, tak jak myślisz, czy twoje serce jest właściwie zmotywowane? Bóg widział, że Jonasz jeszcze nie dojrzał do tego, aby zrozumieć serce Boga, aby zrozumieć charakter Boga. Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta i zrobił sobie tam szałas i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się dziać w mieście. Czyli gdzieś tam z daleka, na górce, zaczął się przyglądać, co się będzie działo. Pewnie się działy ciekawe rzeczy. W tym sensie, że miasto, skoro odwróciło się od złego, odwróciło się od grzechu, no to zaczęły się dziać dobre rzeczy. Sam Jonasz był ciekaw, jak to teraz będzie się działo. Bóg oszczędził miasto, co jeszcze się może wydarzyć. A Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem i dawał cień jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. O, ciekawe, nie? Słowa grożące mu nieszczęście Pan Bóg zadbał. I Jonasz bardzo się radował z tego krzewu rycynowego. Musiał być rzeczywiście bardzo... Słaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. Jonasz radował się bardzo z tego krzewu. Siódmy werset. Lecz nazajutrz z pojawieniem się zorzy, czyli bardzo wcześnie, tak jak Pan przedtem wyznaczył krzew rycynowy, to teraz wyznaczył co? Robaka. Patrzcie, Bóg może wyznaczyć robaka. Pisze wyraźnie, wyznaczył robaka. Nie dam stado robaków. Mówi, ty pójdziesz i podgryziesz. Wyznaczył robaka, który podgryzł krzew rycynowy, także usek. Gdy wzeszło słońce, to jeszcze Pan Bóg nie dość, że tak postąpił, to jeszcze zesłał suchy wiatr i słońce prażyło głowę Jonasza. Także omdlewał i życzył sobie śmierci. Jak widzimy, nie pierwszy raz życzy sobie śmierci, tym razem z przyczyn czysto fizycznych. Jest mu cieplutko, nie ma zadaszenia nad głową, klimat jest niesprzyjający, musi być mocno niesprzyjający, że Jonasz życzy sobie śmierci z powodu braku parasola nad głową. Życzy sobie śmierci, mówiąc, lepiej mi umrzeć niż żyć. I co wtedy Bóg mówi do Jonasza? Dziewiąty werset. Czy to słuszne tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? Dosłownie chyba słuszne, że się gniewasz, że usek zginął, krzew rycynowy? Z jakiego powodu ty się gniewasz, że on zginął? Naprawdę to drobiazg. A ten odpowiedział, słusznie jestem zagniewany. I to na śmierć. O, naprawdę wyznanie rewelacyjne. Jestem słusznie, Panie Boże, zagniewany. Ja wiem, ja to przemyślałem. Już mi było dobrze, już się z tym wszystkim pogodziłem. Nawet było mi okej. Okay. Teraz wziąłeś i zabrałeś mi ten parasol nad głową. Nie dziw się, że jestem zagniewany. I to nie na żarty jestem zagniewany. Jestem zagniewany na śmierć. Trochę sobie żartujemy, ale myślę, że postawę, którą widzimy w Jonaszu, to nie jest postawa, której sami w naszym życiu nie doświadczyliśmy, albo która nieraz nie jest bliska naszemu postępowaniu. My mamy własne wyobrażenia Bożej sprawiedliwości, Bożego działania, Bożego miłosierdzia i bardzo nam wszystko pasuje, jeśli Bóg jest łaskawy, miłosierny, dobry do nas. Jeśli Bóg jest w jakikolwiek inny sposób, może niekoniecznie do innych, ale w jakikolwiek inny sposób przejawia swoje miłosierdzie, czy swój plan, który prowadzi do tego, żeby kogoś uratować, kogoś przed czymś przestrzec, to jeśli my tylko nie rozumiemy tego planu, a po drodze zdarzają się przykre historie dla nas, to jesteśmy gotowi z tym planem walczyć, jesteśmy gotowi nawet Panu Bogu powiedzieć, to nie tak, Panie Boże. Ja wiem, ja znam Twoje słowo, ja wiem, jak wygląda, to powinno, jak Ty działasz, to powinno wyglądać tak i tak. Przecież on był prorokiem. To nie był taki, nazwijmy sobie, nierozumiejący, nie modlący się do Boga prosty pierwszy z brzegu Hebrajczyk. To był prorok, uznany za proroka, więc miał doświadczenie w relacji z Bogiem. A mimo to potrafił tak powiedzieć Bogu, słusznie się zagniewałem, jestem zagniewany i to na śmierć. No, Pan mu rzekł, ty żałujesz tego krzewu rycynowego, dziesiąty werset, koło którego nawet nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś, wyrósł w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy też zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi. To było naprawdę na tamte czasy potężne miasto. Dzisiaj 120 tysięcy ludzi, mieszkańców, to nie jest mało. A na tamte to było chyba jedno z największych miast w tamtych czasach. A ja nie miałbym żałować tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją nawet rozróżnić między tym, co prawe, co lewe, a nadto wiele bydła. To słowo, że Bóg się również ulitował nad zwierzętami, jest ciekawe. Ta historia naprawdę, kochani, pokazuje, jak różne jest nasze, ludzkie, rozumienie sprawiedliwości i konsekwencji grzechu, czyli kary, sądu i kary, a jak różne jest to odczucie, czy rozumienie z Bożego punktu widzenia. Bo Bóg nie dał tego po to, żeby nas wprowadzić w zły stan samopoczucia, tylko po to, żeby nas ostrzec, żeby nas nie spotkało coś bardziej złego.